Cieszę się, że znowu możemy się razem spotkać, że znowu będziemy rozważać Boże Słowo. Nie wiem, 3 tygodnie temu mówiłem kazanie na temat, czego uczy nas życie Abla. I gdzieś tam po moim kazaniu w komentarzu brata Krzysztofa pojawiło się takie zdanie, że ludzie generalnie mają problem z trwaniem w Chrystusie. I rzucił wyzwanie, żeby powiedzieć coś na temat trwania. I tydzień temu, kto był na nabożeństwie w niedzielę, trochę powiedział na ten temat. Powiedział o tym, że jeżeli człowiek się nawróci, jeżeli przyjdzie do Chrystusa i na tym się skończy jego życie z Chrystusem, to marne będą skutki tego, co będzie działo się w jego życiu. A na końcu może nawet nie skończyć swojego życia z Jezusem Chrystusem. Taki był przekaz. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale mniej więcej coś takiego. Nie początek, on powiedział coś takiego, że nie początek zbawia, ale koniec. Kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, to mówi, że przyjdą na ludzi próby i te próby będą mówić nam o tym, czy my trwamy w Chrystusie, czy nie trwamy w Chrystusie. Jeżeli przychodzą do naszego życia przeciwności, to one powodują w nas samych taki stan, żebyśmy sami zobaczyli w sobie, czy my trwamy w Chrystusie, czy też nie trwamy. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony przez wytrwałość swoją, zyskacie swoje dusze. Tak mówił Jezus Chrystus. Jest kilka miejsc, które powtarzają, Jezus powtarza te słowa. Jest kilka miejsc w Bożym Słowie, które o tym mówią. Jeżeli Jezus mówi o czymś kilka razy, to znaczy, że jest to bardzo ważne. Że nie jest ważne to, jak zaczęliśmy naszą drogę. Nie jest ważne to, jak... Nie jest tak bardzo ważne to, jak my zaczęliśmy naszą drogę, tylko najważniejsze jest to, jak my ją skończymy. Jak skończymy nasze życie tu na ziemi. To jest istotne. Słowo Boże jest czymś, w czym powinniśmy trwać. Ewangelia Jana zaczyna się takimi słowy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę się odwołać do 8 rozdziału Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy czytać tylko z Ewangelii Jana. Kto ma tłumaczenie warszawskie, to może sobie otworzyć. Ewangelia Jana zaczyna się na stronie 1136 w tłumaczeniu warszawskim. Dlaczego mówię o Słowie? Jezus powiedział takie słowa. Jezus był Słowem i powiedział takie słowa. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, prawda was uwolni. Jezus toczył spór teologiczny z Żydami i powiedział do tych, którzy uwierzyli w Niego, że jest Mesjaszem, że jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Tak jak przytoczyłem to słowo przed chwilą, że Jezus jest Słowem. To nie tylko odnosi się do słowa, które jest zapisane jako Biblia i słowa, które znamy tu, na tym miejscu. Ale Jezus powiedział o sobie samym, jeżeli we mnie będziecie trwać, prawdziwie będziecie moimi uczniami i będziecie wiedzieć, co to jest prawda i ta prawda, czyli Jezus, będzie nas uwalniać. Jezus Chrystus będzie nas uwalniał. Wiecie, myślę, że kiedy mówimy o trwaniu, za chwilę będziemy mówić z innego fragmentu, ale zanim będziemy mówić, to chcę powiedzieć takie kilka słów na pewien temat. Myślę, że dzisiaj w ogóle w świecie, w ogóle w Europie mówi się o kryzysie tożsamości. Ludzie nie wiedzą, z czym mają się porównać, do czego mają się odnieść, do czego mają przyrównać swoje życie, do czego mają jak gdyby odnieść się jako do wzorca. I myślę, że dzisiaj ludzie wierzący mają problem z tożsamością. Myślę, że ludzie wierzący mają problem z tym, żeby określić siebie samych i wiedzieć, kto jest ich wzorcem. Jeżeli mówimy o trwaniu w Chrystusie, to powinniśmy zacząć od swojej tożsamości. Kim jesteśmy? Kto jest dla nas wzorem? Czy w moim życiu postępuję według tego, co mówi mi mój wzór? Czy w moim życiu postępuję według tego, co mówi mi Boże Słowo, które zostało mi zostawione przez Boga, przez Jezusa Chrystusa? Czy moje życie jest odnoszone do czegoś, czy do kogoś, co jest bardziej właściwym słowem? Czy moje życie jest odnoszone do kogoś, kto uratował moje życie? Dzisiaj śpiewaliśmy kilka pieśni, w których było powiedziane, że Jezus uratował nasze życie. Ja sobie wyobraziłem to w ten sposób, że każdy człowiek, który jest na tym miejscu, jest człowiekiem wierzącym, musi mieć tą świadomość, że był skazany na śmierć. Był wyrok napisany na kartce i był to wyrok śmierci na mnie. Jezus wziął ten wyrok, wziął młotek i gwóźdź i przybił go do krzyża. I już nie jestem skazany na śmierć. Jezus dał mi życie. To jest nasza tożsamość. Od tego zaczyna się nasza tożsamość. Jeżeli nie trwam w Chrystusie, to znaczy, że tak nie do końca rozumiem, kim jest Jezus. Nie do końca rozumiem, co dla mnie zrobił. Nie do końca rozumiem to, do czego mnie Chrystus powołał. I o tym chcę dzisiaj kilka słów powiedzieć. Chcę, żebyście otworzyli sobie, macie już otwartą Ewangelię Jana, 15 rozdział. Nie ma lepszego fragmentu w Bożym Słowie o trwaniu człowieka wierzącego w Jezusie Chrystusie, jak alegoria o krzewie winnym, 15 rozdział Ewangelii Jana. Jest tam, jeżeli chcemy coś się dowiedzieć o trwaniu w Chrystusie, to warto jest dobrze przeanalizować ten fragment Bożego Słowa. Ja dzisiaj powiem kilka słów, które mi przyszły na myśl, ale myślę, że każdy z nas może sobie gdzieś tam w domu usiąść i przeanalizować ten fragment pod kątem swojego życia. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to, co mówi Jezus, jest prawdą w moim życiu? Czy stoję gdzieś zupełnie poza tym obrazem? Chciałbym przeczytać 15 rozdział, 16 wersetów, abyśmy mieli pewien obraz. Krzew winny i latorośla. 15 rozdział Ewangelii Jana od 1 do 16 wersetu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie, nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie. Trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość wasza była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jest to długi fragment Bożego Słowa. Czy można powiedzieć, czy trudny? Myślę, że jest jasny, ale jest to fragment wielowątkowy. Jest to fragment, w którym pojawiają się pewne rzeczy i pozornie tylko nie są one ze sobą powiązane, ale to tylko pozornie. Jezus przyrównuje siebie samego do krzewu winnego. Widzieliście na pewno, jak wygląda krzew winny. On po prostu rośnie z jednego korzenia i potem bardzo, bardzo się rozrasta. Jezus mówi, ja jestem takim krzewem winnym. Ojciec jest tym, który dogląda tego krzewu i on się troszczy o ten krzew. I tu jest napisane coś takiego, że latorośle, które są suche, co robi z nimi ojciec? Odcina je i wyrzuca. Ktoś, kto, człowiek, który nie wydaje owocu, może liczyć się z tym, że przyjdzie ojciec, po prostu go odetnie i go wyrzuci. Możemy sobie myśleć, jak to jest możliwe. To jest możliwe. Tak mi mówi Boże Słowo. Ale mówi też z drugiej strony, że patrzy na gałęzie, które dają owoc. I co robi ojciec? Też bierze sekator i odcina to, co jest suche na tej gałęzi. Nawet te latorośle, które wydają owoc, mogą mieć pewne odnogi, które są suche. I ojciec bierze i to odcina. Po co? Żeby owoc był jeszcze większy. Jezus mówi, że jeżeli człowiek chce coś znaczyć, parafrazując, jeżeli człowiek chce być kimś przed Bożym obliczem, jeżeli człowiek chce się wyróżnić przed Bożym obliczem, to musi trwać w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Jeżeli chcesz coś znaczyć w Bożym Królestwie, musisz trwać w Jezusie Chrystusie. A trwanie wiąże się z pewnymi rzeczami, które my musimy spełnić, które musimy zgubić. Sucha gałąź nie może wydawać owocu. Po prostu nie dochodzą do niej soki. Nie dochodzą do niej rzeczy, które idą od korzenia, które idą od głównego pnia. Jeżeli człowiek jest głuchy na to, co mówi Boże Słowo, na to, co mówi Jezus, wtedy staje się suchą gałęzią. Bóg może mówić do nas bezpośrednio. Może mówić do nas przez Ducha Świętego, który został nam dany. Może mówić do nas przez Boże Słowo. Może do nas mówić w końcu przez innych ludzi. I to jest woda. Woda życia, która daje nam pewnego rodzaju możliwość rozwinięcia w sobie owocu. Ale jeżeli nie dopuszczamy do siebie wody, to staniemy się suchymi ludźmi. I trwanie w Jezusie nie tylko stoi pod znakiem zapytania, ale może także być tak, że nasze trwanie w Jezusie się skończy. Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie będzie zerowa. Nie będziemy odnosić naszego życia do tego, jaki był Jezus Chrystus i co nakazał nam robić, co nakazał nam czynić. Nigdy jako ludzie wierzący nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby woda przestała docierać do naszego życia. Rośliny, które nie są podlewane, usychają. W tym roku mamy przykład. Ja jeżdżę przez takie miejsca do pracy, gdzie ludzie sieją bardzo dużo kukurydzy. Zawsze było tak, że późną jesienią albo nawet w grudniu dopiero zbierali kukurydzę, co byłem bardzo zdziwiony. Dlaczego? Dlatego, że ona dopiero wtedy uschła. Dzisiaj to wygląda jak w grudniu, te pola. Jeżeli nie ma wody, nie ma życia. Wiecie, sucha gałąź będzie jeszcze próbować podrabiać Boże działanie w swoim życiu. Wiecie, czym się różni prawdziwe wino od sztucznego? Prawdziwe wino się robi z winogron, a podróbę się robi z zupełnie innych rzeczy. Wiecie, wino czasami to może być takie coś, że ktoś napisze, naklei nalepkę, że to jest wino z winogron, a tak naprawdę jest to sok jabłkowy z jakimś sztucznym aromatem, który ma nadać jemu jakiś tam smak wina, do tego jest dodawany spirytus i takie wino jest podróbą. Udaje tylko, że jest prawdziwym winem. I suche gałęzie czasami próbują zwieść te, które są prawdziwymi. Te suche gałęzie nie mają już w ogóle nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, ale chcą się sprężyć i pokazać, że Jezus jeszcze z nimi ma kontakt. Albo inaczej, że one jeszcze mają kontakt z Jezusem Chrystusem. Musimy być jako ludzie wierzący na to czujni. To tak, takie mała dygresja na temat suchych gałęzi. Trwanie w Jezusie Chrystusie sprowadza pełnię do życia człowieka. Sprawia, że człowiek ma owoce. Nie można rozdzielić tematu trwania w Jezusie Chrystusie od wydawania owoców. Po prostu jest tak, że jeżeli ktoś trwa w Jezusie Chrystusie, musi rodzić owoce. Jeżeli ktoś mówi, że trwa w Jezusie Chrystusie, a nie pojawiają się w jego życiu owoce, to znaczy, że z tym trwaniem jest coś nie tak, albo trzeba szybko naprawić swoją relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś mi mówi, albo ja sobie sam bym mówił, że tak, trwam w Jezusie Chrystusie, ale nie widać owoców tego trwania, to znaczy, że coś z tym moim trwaniem jest nie tak. Coś z tym moim trwaniem, coś muszę naprawić. Tak to wygląda. Jeżeli trwam w Chrystusie, muszę wydawać owoce. Myślę, że następne kazanie, które będę mówił, to będzie o owocach. Skąd się biorą, kto je czyni, dlaczego są owoce, kto je może zjeść i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj się skupiamy nad inną rzeczą. Dzisiaj się skupiamy na tym, że człowiek wierzący powinien trwać w Jezusie Chrystusie. A znakiem tego jest to, jednym ze znaków jest to, że wydaje owoc. Dwie rzeczy, które mi się tu nasunęły także, kiedy czytałem to słowo. Werset 5 mówi coś takiego, że beze mnie nic uczynić nie możecie. W kwestii wydawania owocu jest tak, że bez Jezusa Chrystusa my nie możemy wydać żadnego owocu. Sami z siebie go nie stworzymy, sami z siebie go nie wydobędziemy, choćbyśmy nie wiem, jak się starali. Nie jesteśmy sami z siebie w stanie urodzić owocu. List do Galacjan mówi w 5 rozdziale o tym. Kto robi owoce w naszym życiu? Jeżeli się ze mną nie zgadzacie. Ale o tym będę mówił następnym razem. Bez Jezusa nic nie możemy uczynić. Druga rzecz, bardzo ważna. Werset 7. Jeżeli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Z jednej strony, bez Jezusa nic nie możesz uczynić, ale jeżeli trwasz w Jezusie Chrystusie, wydajesz owoce, wtedy nie ma nic niemożliwego dla ciebie. Ja sobie nie wymyślam. Tak mówi Boże Słowo. Jeżeli naprawdę trwam w Jezusie Chrystusie, to nie ma nic niemożliwego dla mnie. Tak mówi Boże Słowo. I teraz może sobie myślicie, że to tak nie jest, ale to jest, ja to powtarzam cały czas i będę to powtarzał. To jest tylko kwestia naszej wiary. Jeżeli moja wiara jest mała, wtedy będę ograniczał działanie Boże w moim życiu. Jeżeli moja wiara jest wielka, wtedy mogę powiedzieć, że nie ma nic niemożliwego. Nie ma żadnych rzeczy, które mogą mnie zatrzymać. Nie ma. Czasami Boże działanie może być dziwne. Czasami rzeczy, które mają się zdarzyć, będą dziwne, będą działy się w dziwny sposób. Będą nas temperować i będą nas uczyć. Apostoł Paweł chciał zajechać do Rzymu. I miał taki pomysł, żeby jechać do Rzymu. I gdy prześledzimy całą tą drogę jego do Rzymu, to była bardzo dziwna. Bo musiał wrócić do Jerozolimy. Tam go złapali. Odwołał się do cesarza i więziony dotarł do Rzymu. Ale w Rzymie głosił Ewangelię przez 2 lata. Czasami Boże drogi są bardzo dziwne. Czasami to, co nam się wydaje bardzo proste do zrobienia, Bóg zrobi tak, żeby nas przygotować w inny sposób do wykonania pewnych rzeczy, które my chcemy wykonać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli coś idzie nie tak zgodnie z naszym planem, to nie znaczy, że idzie w złą stronę. Nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy i który trwa w Chrystusie Jezusie. Czasami droga do osiągnięcia tego, co chcemy zrobić, może być dziwna, może być trudna. Ale im trudniejsza, tym bardziej możemy się spodziewać tego, że Bóg właśnie nas prowadzi taką drogą. Jakie są konsekwencje trwania w Jezusie Chrystusie? To jest zapisane także w tym fragmencie, który przeczytałem. Werset 8 mówi coś takiego. Tak, dobrze mówię. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Jedną z konsekwencji tego, że my trwamy w Jezusie Chrystusie, jest to, że Bóg jest uwielbiony. Jeśli my trwamy w Nim i Bóg działa przez nasze życie, to te dzieła, które czynimy, uwielbiają Boga. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy pewne fragmenty o tym, że apostołowie, na przykład, nie wiem, uzdrowili chromego w bramie i ludzie to widzieli i byli zaskoczeni tym, co się stało. Bo co? Bo nic nie jest niemożliwego. Piotr przyszedł i powiedział, nie mam ani srebra, ani złota, ale to, co mam, to ci daję. Ciekawa wiara. Była duża wiara, więc nie ma nic niemożliwego. Powiedział, wstań w imieniu Jezusa. Ten człowiek stał i wszyscy ludzie się zdziwili. Co tu jest grane? Dzisiaj też by się zdziwili ludzie. I co robili? Wielbili Boga za to, co się stało. Kiedy ty działasz pod Bożym namaszczeniem, kiedy działamy pod Bożym namaszczeniem, jako ludzie wierzący, będą się dziać rzeczy, o których nawet nigdy nie śniliśmy, że się zdarzą, i będzie Bóg przez to uwielbiony. Inni ludzie będą widzieć, że nasz Bóg jest prawdziwym Bogiem. Taki jest cel trwania w Jezusie Chrystusie. Bóg będzie uwielbiony. W wersecie 8 jest także powiedziane, Jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jeżeli stajemy się uczniami, wtedy też uwielbiamy Ojca. A jeśli wydajemy owoc przez to, że trwamy w Jezusie Chrystusie, to tu jest napisane, że wtedy stajemy się uczniami. Zaczynamy uczyć się od Jezusa Chrystusa. Zastanawiałem się nad tym, kiedy człowiek tak naprawdę staje się uczniem. Jezus powiedział do apostołów, że idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie i czyńcie uczniami. Uczeń przychodzi do szkoły i zaczyna się uczyć. I tu jest napisane, że jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Myślę, że wydawanie owocu jest mocno powiązane z uczniostwem. Każdy, kto chodzi do szkoły, musi zacząć wydawać owoce. Każdy, kto zapisuje się do jakiejś szkoły, prędzej czy później staje w obliczu zadania czy egzaminu, które będzie musiał zdać, aby przejść na wyższy poziom. Kiedy dziecko idzie do szkoły, zaczyna się uczyć nie teorii fizyki kwantowej, ale zaczyna od najprostszych rzeczy. Zaczyna od czytania, zaczyna od nauki pisania, zaczyna od zbijania liter razem w wyrazy i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas podczas nauki przechodzi się na wyższy poziom. Tak samo jest z uczniostwem w Jezusie Chrystusie. Ludzie by chcieli od razu mieć bardzo wysoki poziom pewnych rzeczy, które mogą zrobić w Jezusie Chrystusie. Ale Jezus chce nas nauczyć prostych rzeczy. Chce nas nauczyć, żebyśmy byli wytrwali w modlitwie. Chce nas nauczyć, żebyśmy wytrwali i byli w Bożym Słowie, a my byśmy chcieli od razu uzdrawiać ludzi. Najpierw musimy nauczyć się wytrwałości i trwania w czytaniu Bożego Słowa. Najpierw musimy nauczyć się wytrwałości, czy trwania w modlitwie. Musimy nauczyć sobie stawiać cele, do których będziemy zmierzać i które będziemy osiągać. Najlepsi ludzie, najlepsi sportowcy mają coś takiego, że jest to udowodnione, że oni robią 2-3% więcej niż ich przeciwnicy. Ci, którzy są drudzy, trzeci albo są dalej. Oni sobie stawiają cele, które są 1% większe niż to, co osiągnęli do tej pory. Aż do granic swoich możliwości. Ostatnio Lewandowski postawił wysoko poprzeczkę innym piłkarzom. I wszyscy się zastanawiają, czy to kiedykolwiek będzie pobite. Każdy z to sobie stawia cele. Nie musisz sobie stawiać, nie muszę sobie stawiać celów jakichś kosmicznie wysokich. Wystarczy, że postawię sobie cel, który jest 1-2% wyższy niż to, co do tej pory osiągnąłem. To jest rozwój. Jezus chce, żebyśmy w Nim trwali i się rozwijali. Dlaczego? Dlatego, że rozwój przyniesie owoc. Wielu ludzi wierzących wydaje mi się, że zatrzymało się w pewnym miejscu i nie wyznaczają sobie większych celów. Nie zmierzają do większych rzeczy, które mogą zrobić w Jezusie Chrystusie. Oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że jesteśmy podpięci do Jezusa Chrystusa i z Niego czerpiemy. Jeżeli zaczniemy sobie wyznaczać cele, które są trochę wyższe niż to, co do tej pory osiągnęliśmy, będziemy się rozwijać. To jest jak z bieganiem. Człowiek, który w ogóle nie biega, czytałem taką teorię, że powinien sobie założyć coś takiego, że 15 minut, taki cykl 15-minutowy. W ciągu 15 dni jest w stanie biec 15 minut. A zaczyna się to od tego, że pierwszego dnia jedną minutę się biegnie, 14 minut jest marszobieg. Jeżeli chcesz godzinę, chcesz poświęcić godzinę na bieganie, następne 15 minut, znowu minutę biegniesz, 14 minut idziesz. I tak co 15 minut taki cykl. Następnego dnia dokłada się 2 minuty się biegnie, 13 minut się idzie. Jeżeli człowiek wytrwa przez 15 dni w tym cyklu, jest bardzo duża szansa, że będzie mógł 15 minut biec, tylko że tam jest taki haczyk, że potem 15 minut znowu idzie. Po pewnym czasie będzie mógł biec z kilometry. Wiecie, jaki jest problem? Bardzo mało ludzi wytrwa w tym cyklu 15 dni. Po 10, po 6 dniach przerywają to i nie kontynuują. Jest to pewien obraz, myślę, naszego duchowego życia. Stawiamy sobie cele i dążmy do ich realizacji. Niech to będą cele takie, które my jako ludzie wierzący będziemy w stanie zrealizować. Ale trwanie w tym jest najważniejsze. Gdyby ludzie trwali w tym, co sobie założą, żeby zrobić, ludzie wierzący, nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A Jezus wymaga od nas trwania w Nim. Dlaczego? Dlatego, że to gwarantuje nam rozwój. Trwanie w Jezusie gwarantuje nam rozwój. Rozwój naszego życia jest uzależniony od Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. Ludzie myślą, że pewnego dnia dojdą do takiego poziomu, że nie będą potrzebować Jezusa, żeby się rozwijać. Że dojdą do takiego poziomu, gdzie osiągną już taki poziom, że już im Jezus nie będzie potrzebny do niczego. Zapewniam was, że w Jezusie Chrystusie są takie pokłady, rzeczy, przez które w naszym życiu może coś zrobić, że nigdy to się nie skończy. On zawsze będzie stawiał przed nami nowe rzeczy, będzie stawiał nowe wyzwania, a to wszystko dlatego, żebyśmy się rozwijali i wydawali owoc. Krótko jeszcze, bo to jest też temat na następne kazanie. Werset 11 mówi o tym, że to wam powiedziałem, aby radość wasza była zupełna i aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. 17 rozdział, 13 werset mówi coś takiego. Ale teraz idę do ciebie, Jezus mówi, i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Chcę zwrócić na pierwszą część tego wersetu uwagę. Ale teraz do ciebie idę. Dlaczego Jezus powiedział o radości? Wiecie, dlaczego? Inaczej zapytam. Inaczej powiem. Dlaczego ludzie wierzący nie mają radości? Albo jest ta ich radość słaba, albo nie potrafią się cieszyć, nie potrafią się radować, nie potrafią przejść nad problemami. Dlatego, że nie mają świadomości tego, że Jezus żyje. Powtarzałem to i będę powtarzał. Zostaliśmy wychowani, przynajmniej niektórzy z nas, w takiej mentalności, że Jezusa złożyli do grobu. Nawet gdy ktoś pomyśli o tym, że Jezus zmartwychwstał, to się słabo zrozumiałe dla ludzi w naszym narodzie. I kiedy Jezus wstąpił do nieba, to wszyscy myślą, że to tak jakby umarł. Ale Jezus nie umarł i żyje dzisiaj. Jeżeli myślę o tym, że Jezus żyje dziś, to jest powód do radości. Jeżeli nie ma radości, to znaczy, że nie ma świadomości tego, że Jezus żyje. Jest dla mnie kimś, kto umarł, jest dla mnie postacią historyczną i tyle na ten temat. Mogą się nad tym rozwodzić, ale nie o to chodzi. Konsekwencją trwania w Jezusie jest przyjaźń z Bogiem. Werset 13, 14 i 15. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Konsekwencją trwania w Jezusie Chrystusie jest przyjaźń z Bogiem. Z miłości, o której za chwilę powiem dwa słowa, rodzi się przyjaźń. To jest napisane o tym, że Jezus położył swoje życie za nas i to jest obraz największej przyjaźni, jaką człowiek mógł kiedykolwiek spotkać. Ale Jezus mówi od razu, że jesteście moimi przyjaciółmi kiedy? Kiedy będziecie czynić, co wam przekazuję. Wiecie, to czasami jest taki dysonans, czy Bóg jest naszym przyjacielem, czy nie jest naszym przyjacielem. Myślę, że zgodzicie się z tym, że Jezus nie jest naszym kumplem. Jezus jest naszym przyjacielem wtedy, kiedy my robimy to, co On nam każe robić. Myślę, że to jest jasne. Kiedy my wiemy, co mamy robić i wykonujemy to, Jezus mówi o nas jako o swoich przyjaciołach. Mówi, że to, co wam objawiłem, to wam przekazałem i dlatego nazywam was przyjaciółmi. A teraz to, co wam przekazałem, to proszę was, nawet bym powiedział, zobowiązuję was do tego, żebyście to czynili, żebyście to robili. Jeżeli chcecie mieć mnie za przyjaciela, róbcie to, co ja wam mówię, róbcie to, co wam nakazuję. Następną konsekwencją trwania w Jezusie Chrystusie jest miłość. Miłość jest opisana tu w ten sposób. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I potem Jezus mówi, że w większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto kładzie życie swoje za swoich przyjaciół. Jeżeli trwam w Jezusie Chrystusie, to w moim życiu pojawi się miłość. Miłość do najbliższych ludzi, których znam. Miłość do moich braci i sióstr. Miłość do, w końcu gdzieś tam, do wszystkich ludzi, którzy gdzieś mnie tam otaczają, z którymi będę się spotykał. Jezus miał taką miłość, że oddał swoje życie za ludzkość. To jest wzór, do którego my powinniśmy dążyć. Nieważne, kto jakim był, można powiedzieć, wywijasem, nieważne, jakim kto był grzesznikiem, Jezus oddał swoje życie za właśnie takich ludzi i daje nam wzór do naśladowania. A w tym fragmencie mówi o tym, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, nawzajem się miłowali, nawzajem mieli do siebie szacunek. Ludzie mówi, tak, tak, ja trwam w Jezusie Chrystusie. A nie mogą patrzeć na swojego współbrata albo swoją współsiostrę. Nie trwasz wtedy w Jezusie Chrystusie. Jeżeli będę miał uprzedzenie do kogokolwiek z was, którzy siedzicie tu na tym miejscu i będę mówił, że trwam w Jezusie Chrystusie, to jest bzdura, to jest kłamstwo. Ludzie, którzy mają jakieś animozje do siebie, nie trwają w Jezusie Chrystusie. Muszą to zweryfikować, muszą to uporządkować i mogą iść dalej. Też można by powiedzieć kazanie na ten temat. Podsumowując to wszystko, co zostało powiedziane tu dzisiaj na tym miejscu o trwaniu w Jezusie Chrystusie. Werset 16 jest takim podsumowaniem. Kilka słów na ten temat. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Jezus Chrystus nas wybrał, abyśmy szli i przynosili owoc. Wiecie, to jest ciekawe słowo. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To nie my tak naprawdę wybraliśmy Jezusa Chrystusa, ale to Jezus wybrał nas do tego, żebyśmy czynili Jego dzieła tu na ziemi. Jezus nam się objawił, dlatego że tak chciał. Jezus objawia się ludziom, dlatego że On tak chce. Decyzja o podjęciu pójścia za Nim jest naszą decyzją. Ale Jezus nam się objawia, dlatego że tak chce. On. Ludzie czasami mówią, że szukają Jezusa. Szukają Go dlatego, że Jezus tak chce. Czasami się zastanawiamy, jak to się stało, że tam gdzieś jakiś grzesznik albo pijak uwierzył w Jezusa Chrystusa. Odpowiedź jest prosta, bo Jezus tak chciał. A kiedy my myślimy, że to my szukaliśmy Jezusa, to znaczy, że Jezus nas pycha. Że to my chcieliśmy to czy tamto zrobić. Trwanie w Jezusie powoduje zmianę myślenia i wtedy zaczynamy myśleć, że wszystko, co mamy, wszystko, co nas spotkało w życiu, jest dlatego, że Jezus jest łaskawy, a nie dlatego, że my tak chcieliśmy albo my chcieliśmy coś pokazać sami z siebie. Kiedy dochodzi do głosu nasze ja, to znaczy, że są jakieś zaburzenia w trwaniu w Chrystusie. Jeżeli mówimy, że ja to zrobiłem, albo ja tamto zrobiłem, albo ja tamto wykonałem, albo ja mam taki pomysł na to czy na tamto, trzeba się zapytać, jaki pomysł na to wszystko ma mój Pan Jezus Chrystus? Trzeba szukać u źródła. Okej. To jest napisane po tym, że przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Jezus przeznaczył nas na to, abyśmy, pierwsza rzecz, szli. A chodzenie jest czynnością. Chodzenie jest czymś, co powoduje, że my się przemieszczamy, że zmieniamy miejsca, w których jesteśmy. Gdzieś jest takie słowo napisane, że Bóg z nami działa wtedy, kiedy my działamy. Kiedy my zaczynamy działać, Bóg zaczyna w nas działać. A może raczej tak, w ten sposób, że Bóg nas pobudza do działania i kiedy my Go słuchamy, zaczynamy wykonywać Jego dzieło. Nigdy nie będzie tak, że siedząc na miejscu z rękami założonymi coś zrobisz. Możesz tylko myśleć, możesz medytować, ale nic nie zrobisz ciekawego. Bóg nas przeznaczył, abyśmy szli. Jest to związane, to się wszystko wiąże z tym, że Bóg nas przeznaczył do tego, żebyśmy zwiastowali Ewangelię. Kiedy będziemy stać w miejscu, kiedy będziemy siedzieć w miejscu, inni ludzie się nie dowiedzą o Ewangelii. Bóg jest Bogiem, który działa. Bóg jest Bogiem tego, że lubi, jak się coś dzieje. Bóg nie lubi stagnacji. Bóg nie lubi naszego życia, które jest w stagnacji. On lubi, jak się coś dzieje. I przeznaczył nas, abyśmy szli i wydawali trwały owoc. Następnym razem będę mówił o owocach i może się rozwinę w tym temacie trwałego owocu. Owoc musi być trwały. Jeżeli przychodzi jakaś zmiana do naszego życia, to Jezus chce, żeby ta zmiana była trwała. Jeżeli Bóg chce, żebyśmy ulepszali się w pewnych aspektach naszego życia, to chce, żebyśmy się ulepszali, że jeżeli dojdziemy do pewnego poziomu, to chce, żebyśmy jeszcze dalej szli. Żebyśmy nie zatrzymali się na tym, żebyśmy nie stali się ludźmi, którzy się zatrzymują i mówią, ja już wszystko wiem, ja już wszystko osiągnąłem, nie trzeba mi więcej. Mamy całe życie na to, żeby się rozwijać. Ostatnia rzecz. Nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy trwają w Jezusie Chrystusie. W Dziejach Apostolskich, na koniec, jest takie słowo, że apostołowie wraz z ludźmi, którzy spotykali się w Jerozolimie, trwali, tam jest chyba napisane, w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba. I tam jest cała lista rzeczy, które oni robili. Ale zaczyna się to od tego, że trwali w nauce apostolskiej, tam jest w łamaniu chleba i tak dalej, i tak dalej. Ale podoba mi się słowo trwali. Oni coś osiągnęli i trwali w tym. Jeżeli trwali w tym, to wiedzieli, że nie ma nic niemożliwego. Jeżeli, bo oni wiedzieli, że jeżeli Jezus uzdrawiał chorych, to oni w Duchu Świętym mogą robić to samo. Jeżeli Jezus odkrywał niecne zamiary ludzi, dzisiaj czytałem z 8 rozdziału, jak wiódł spór z Żydami, on wiedział dokładnie, co ci ludzie myślą. To oni wiedzieli, że jak przyszedł Ananiasz i Safira i kłamali, to oni to odkrywali. Nie było nic niemożliwego dla nich. I są inne rzeczy, o których możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Jeżeli chcecie znać definicję, co jest niemożliwe, to czytajcie Dzieje Apostolskie. I tam się dowiecie, co są rzeczy niemożliwe do wykonania dzisiaj, tu i teraz. A w Chrystusie coś możliwe do wykonania. Podsumowując całość, dzisiaj chciałem powiedzieć wam o tym, jak bardzo ważne jest trwanie w Jezusie Chrystusie. Jak bardzo ważna jest nasza tożsamość. Jak bardzo jest ważny wzór, do którego powinniśmy odnosić nasze życie. Jeżeli my trwamy w Jezusie Chrystusie, to znaczy, że przyrównujemy się do wzoru, którym jest sam Jezus Chrystus. Mówiliśmy o tym także, że Jezus porównał siebie do krzewu winnego. Jeżeli my trwamy w krzewie winnym, trwamy w Jezusie Chrystusie, będziemy wydawać owoc i owoc nasz będzie trwały. Mówiłem także o pewnych rzeczach, takich jak uwielbienie, jak uczniostwo, jak radość, jak trwanie w miłości, jak przyjaźń z Bogiem, które są konsekwencjami tego, że trwamy w Jezusie Chrystusie. Ja życzę i życzę sobie samemu, żebym mógł trwać w Jezusie Chrystusie i żeby moje życie się rozwijało, żebym nie stał tylko w jednym miejscu, w którym dzisiaj stoję, żeby moje życie nie zatrzymało się w pewnym miejscu, w którym dzisiaj stoję, ale żebym mógł pójść o krok dalej. Każde miejsce, z którego musi się ruszyć, zawsze musi się ruszyć o krok. Nie musisz przejść od razu kilometra, wystarczy, że się przesuniesz o krok. I to będzie powodować progres w twoim życiu, czyli coś, co przyniesie rozwój do twojego życia. Jeżeli stoisz w miejscu, jest po tobie. Możesz się stać suchą gałązką. Możesz się stać kimś, kto po pewnym czasie stanie się suchą gałęzią. Tragedia. I tego wam nie życzę. Ale życzę wam tego, żeby przez trwanie w Jezusie Chrystusie następował proces rozwojowy w naszym życiu. Amen.